Polskim Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
Monika Siwak, dzień dobry. Dziś regionalny punkt widzenia będzie spojrzeniem na nowe technologie w opiece społecznej. Starzejemy się, to oznacza, że coraz więcej osób wymaga opieki, a opiekunów brakuje. Nie zawsze rodzina jest też w pobliżu potrzebującej osoby. W domach pomocy społecznej pracownicy mają pod opieką bardzo dużo osób. Nie dla każdego starczy czasu, na przykład na czułe i miłe słowo. I tu jest miejsce na nowoczesność, maszyny i urządzenia, na przykład roboty do przytulania. W naszym województwie są już takie pierwsze roboty. Opowie o nich zastępczyni dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Anna Grabska.
W Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Siemionkach są, funkcjonują dwie foki, roboty interaktywne, które zostały zakupione przez dyrektora placówki ze środków unijnych, pochodzące właśnie z realizacji projektu od marszałka województwa. Są to takie pluszowe stworzenia, foki interaktywne, które reagują na dźwięk, głos, dotyk, zamykają oczy, poruszają się w niewielkim zakresie, odbierają emocje z otoczenia, odbierają ton głosu. W domach pomocy społecznej nie ma możliwości posiadania psa czy kota, żadnego innego zwierzęcia, więc ta foka wykorzystywana w terapii polisensorycznej daje taką namiastkę kontaktu właśnie ze stworzeniem.
Jeśli bliskich nie ma, podopieczny, a pracownicy nie mają czasu na przytulanie wszystkich, prawda, to jest idealne rozwiązanie.
Tak, wiadomo, nic nie zastąpi kontaktu z drugim człowiekiem. Jednak to stworzenie, ten robot interaktywny pozwala mieszkańcowi czuć się potrzebnym, ważnym, może przytulić, pogłaskać, wziąć na ręce, mówić do tego robota, który reaguje, więc jest to naprawdę ważne w życiu mieszkańca Domu Pomocy Społecznej. To jest nieduże, około 60 cm, waży 1,8 kg. Pokryty ten robot interaktywny jest futerkiem białym, przywołuje takie dobre, ciepłe emocje, zachęca do przytulenia, zachęca do kontaktu.
Przydałoby się w każdym takim miejscu.
Tak, na pewno by się przydało, zwłaszcza kiedy brakuje opiekunów, rodziny też nie mają czasu, ten pęd życia jest olbrzymi. Jednak koszt zakupu takiego robota interaktywnego to jest około 35 tysięcy polskich złotych, więc domy pomocy społecznej nie mogą sobie pozwolić z własnych budżetów na zakup takich robotów. Muszą się posiłkować środkami unijnymi. Zachęcam do brania przykładu. W naszym województwie właśnie te dwie foki są w Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach. Dyrektor napisał projekt, dostał środki i zrealizował zakup tych fok, które służą mieszkańcom w dniu co dziennym.
Jak jeszcze roboty są wykorzystywane, czy zaawansowana technologia właśnie w takich ośrodkach?
Także w Siemionkach jest Neuroforma, jest to system rehabilitacji funkcjonalnej, taki jakby telewizor, w którym mieszkaniec widzi swój realny obraz i ten sprzęt ułatwia funkcjonowanie poprzez sugerowanie, co należy zrobić, jaka kolejność czynności ubierania się, uczesania, więc jest to też taki sposób wspomagania mieszkańca w codziennym życiu.
Natomiast słyszymy o robotach karmiących, które pojawiły się w Łodzi, w Kujawsko-Pomorskim. Rozumiem, takich robotów jeszcze nie ma.
Nie, jeszcze nie ma, jeszcze takich informacji nie posiadamy. Mam nadzieję, że prędzej czy później to nastąpi także u nas w naszym województwie. Jak najbardziej też by się przydało, na pewno odciążyłyby w pracy takiej opiekuńczej troszkę personel.
Karmienie osoby leżącej na przykład z Alzheimerem trwa bardzo długo, bo ona protestuje często, nie chce jeść, prawda? No i też pewnie gdzieś jakiś bunt jest w tym momencie przeciwko temu uzależnieniu, że jestem karmiony przez kogoś. Ten robot byłby może w stanie dać takie poczucie, że sama się obsługuje.
Myślę, że tak. Na pewno ten czas i tą cierpliwość miałby na co dzień. Tak, nieograniczoną, ale jest to jeszcze troszeczkę odległy temat. Wiem, że już w Polsce pojawiają się pierwsze takie roboty. Do naszego województwa jeszcze nie dotarły.
Czyli generalnie można zaprzęgnąć sztuczną inteligencję, pani dyrektor, w opiece społecznej. Nawet emocjonalne potrzeby jest w stanie gdzieś spełnić.
Myślę, że trzeba korzystać z rozwoju techniki, jeżeli nam daje takie możliwości, żeby w pracy codziennej odciążyć personel, którego jest za mało, to jak najbardziej takie roboty interaktywne są skazane i potrzebne. Podkreślam, nic nie zastąpi kontaktu z drugim człowiekiem i tych relacji interpersonalnych, ale trzeba korzystać z tego, co daje rozwój techniki.
Przyjechałam zatem do Domu Pomocy Społecznej dla przewlekle i psychicznie chorych w Siemionkach. Przepiękny zielony teren. szukam fok.
Goszczę u pana dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach, pana Adama Tomaszewskiego. Szare foki nasze bałtyckie widziałam, chociaż z daleka, ale białej, takiej szetlandzkiej chyba, tak? Nigdy nie. Tutaj oto jest, ma piękne czarne oczęta i białe futerko. Skąd w ogóle pan się o istnieniu takiej istoty dowiedział?
Dzień dobry, witam serdecznie. Foka paro, o której mówimy, ma faktycznie pochodzenie japońskie. I jeszcze dodatkowo mówimy o takim zwierzątku, które dość powszechne w wykorzystaniu w ramach prowadzonych terapii w domach pomocy nie jest. Historia zaczęła się od tego, że gdzieś...
Bo jest po prostu dzikim morskim stworzeniem. A nikt nie ma foki w domu.
Nie, nikt foki w ogóle nie ma. U nas była niedawno tak zwana dogoterapia. Były i piesek, i gady, tak, które tu gdzieś sobie pełniły funkcję takich terapeutów małych. Ale historia foki zaczęła się od poznania jej na przykładzie Domu Pomocy Społecznej w dalekim od nas Sopocie. Pani dyrektor, która prowadziła ten dom, była chyba pierwszą osobą, pierwszą panią dyrektor, która takie foki paro ściągnęła do swojego domu i opowiadała o nich same dobre rzeczy. Korzystający podopieczni z tych fok przechodzili proces pozytywnej zmiany. Zainspirowała mnie do tego ta historia. Ja lubię podglądać dobre przykłady. Jeżeli tylko mamy takie możliwości, żeby zbliżyć się do tego, co ktoś robi dobrego w naszej ocenie, to się staramy. I tutaj naprzeciw tym staraniom wyszła fajna inicjatywa ze strony Urzędu Marszałkowskiego i ROPS-u w Toruniu z takim projektem, który dotyczył wielu rozwiązań technicznych. Nie udałoby się tego zrealizować bez współpracy wielu, wielu pracowników w tym temacie, za co im dzisiaj serdecznie z tego miejsca dziękuję.
Zobaczył pan to słodkie stworzenie, tak, białe, milutkie, które można sobie poprzytulać, które tymi oczętami wielkimi na nas patrzy z długimi rzęsami i powiedział pan, chcę to mieć, ale usłyszeliśmy cenę.
Około 35 tysięcy złotych brutto.
No to już dyrektorowi niestety mina rzednie, prawda, bo w takich placówkach jak DPS-y, no takich pieniędzy na tego rodzaju zabawki nie ma.
Nie ma i można powiedzieć, że ta sytuacja finansowa jest nawet nie najbardziej optymistyczna w kontekście różnych możliwości terapeutycznych, które realizujemy i trzeba korzystać z okazji, które się pojawiają. Tą okazję stworzył nam ROPS z Urzędem Marszałkowskim. Wystartowaliśmy. Przy okazji kupiliśmy też neuroformę, kupiliśmy też łóżka do rehabilitacji, kupiliśmy sporo fajnego sprzętu do fizjoterapii, także foka paro znalazła się wśród wielu zakupów.
No i trzeba było poświęcić trochę święta Bożego Narodzenia.
Niestety, a może i stety, z wyrozumiałością naszych rodzin i bliskich pracowaliśmy tak faktycznie do późnych czasami godzin. Tam były krótkie terminy, wszystko wyliczone co do dnia, praktycznie tam liczyły się nawet godziny. Siedzieliśmy tutaj, kombinowaliśmy, żeby to wszystko miało ręce i nogi, przepisy były spełnione. No i się udało, także fajnie, cieszymy się bardzo.
Zacznijmy od podstaw. W pięknym parku, ogrodzonym terenie są trzy budynki. Dwa bardziej nowoczesne, jeden dworek, to dworek z rodziny Jaruzelskich. Tych Jaruzelskich?
Po części tak, to jest rodzina powiązana z generałem Jaruzelskim, ale faktycznie zamieszkiwał tutaj ktoś, kto prowadził przede wszystkim nie działalność wojskową, polityczną, tylko wspaniali ludzie, wspaniały człowiek z wielkim sercem, oddany narodowi, który poświęcił życie tutaj lokalnemu społeczeństwu. Miałem okazję poznać córkę już świętej pamięci właściciela. Wspaniali ludzie, których dzisiaj z tego miejsca też uprzejmie pozdrawiam.
Tablica jest pamiątkowa.
Tablica pamiątkowa jest. Staramy się zachować tą naturalną elegancję tego miejsca, jednocześnie próbując wpoić w te elewacje i wewnątrz nutkę trochę tej nowoczesności.
A od kiedy tutaj funkcjonuje Dom Pomocy Społecznej?
Formalnie zaczął istnieć od roku 82, ale już wszystko trwały przygotowania. Pierwsi pracownicy już w roku 81 i tutaj mogę powiedzieć, że niedawno odeszła na emeryturę nasza pani księgowa, która była pierwszą osobą zatrudnioną w naszym domu. Pani Jadwiga, o której tutaj czule teraz wspominam i ją pozdrawiam serdecznie, opowiadała nam, jak to wyglądało. Uczyłem się od niej tej historii domu i z takim rozrzewnieniem, z taką łzą w oku dzisiaj o tym wspominam, bo widzę, jak dużo się też pozmieniało od tego, jak zaczynał funkcjonować Dom Pomocy.
To był od początku dom dla przewlekle i psychicznie chorych?
Tak. dla kobiet.
Kiedy pan zetknął się z tym miejscem po raz pierwszy?
Pracuję w domu pomocy tym konkretnym 20 lat, więc kawał też czasu. Jako dyrektor domu już ponad 10. Z takich pozytywów, które nam się kojarzą z miejscami spokojnej starości, z miejscami, gdzie ktoś ma sobie spokojnie po prostu żyć, funkcjonować, mieszkać, to często kojarzy mi się jakiś taki spokojny dom w fajnym otoczeniu. Drzew, przyrody, natury, gdzieś, gdzie można sobie usiąść na ławce, odpocząć, złapać świeżego powietrza. No i takie warunki stwarza nasza placówka. Mamy około 4 hektary powierzchni. Jest tutaj park, jest tutaj sporo miejsca do spacerowania. Mieszkańcy, jeżeli mają ochotę, wychodzą na zewnątrz, sobie mogą chodzić na spacery. Co prawda nie jest to miasto, którego też niektórym mieszkankom przede wszystkim brakuje. Tego wyjścia na miasto, wyjścia gdzieś po sklepach. No, próbujemy sobie tym akurat radzić tak, by sklepy tu do nas przyjeżdżały, bo przyjeżdżają regularnie, nawet 3 razy w tygodniu. Przyjeżdżają z nie tylko spożywczymi rzeczami, ale nawet z odzieżą, z butami, z różnościami, a te panie, które mają ochotę zrobić zakupy w mieście, to wyjeżdżamy do miasta na zakupy. Chcemy, żeby mieszkańcom żyło się tutaj jak najlepiej, stąd też wkraczamy troszeczkę w takie rozwiązania bardziej nowoczesne.
Ile osób mieszka dzisiaj w domu?
98 kobiet. Mały dom to wyższe koszty. Wskaźnik zatrudnienia, który obowiązuje w domach, to jest 0,5 etatu, czyli na każdego mieszkańca wypada 0,5 etatu pracownika zespołu terapeutyczno-opiekuńczego. Do tego dochodzą jeszcze pracownicy administracji, kuchni, czasami konserwatorzy, panie piorące, inni pracownicy, choćby i kierowca i tak dalej, więc dochodzą jeszcze dodatkowe etaty. To powoduje, że małe domy ponoszą duże koszty utrzymania, co przerzuca się na koszt, który musi ponosić mieszkaniec, ewentualnie Skarb Państwa na starych zasadach, na nowych mieszkańcach też miasto, gmina, z którego mieszkaniec pochodzi.
Jak trafia się tutaj do Was?
Każdy ma swoją indywidualną ścieżkę. Wszystko zaczyna się gdzieś na początku od jakichś problemów, które się pojawiają. To są różne choroby, schizofrenia, ale też Alzheimer. Przebieg choroby jest różny u każdego. Mało tego, on też może być łagodzony poprzez bieżącą terapię, leczenie, kontakty z rodziną. To też opóźnia się ten pobyt w domu pomocy społecznej. Jednak nie zawsze rodzina i osoby bliskie, ewentualnie pracownicy ośrodków pomocy społecznej mogą taką opiekę zapewnić. I dopiero wtedy, kiedy staje się oczywiste, że pobyt w domu pomocy społecznej dla tej osoby jest jedynym ostatecznym rozwiązaniem, ta osoba jest faktycznie kierowana. A więc jest kierowana wtedy, kiedy w środowisku swoim, rodzinnym, tam gdzie mieszka, sama nie może już dalej mieszkać.
Bo to jest bardzo trudna opieka nad takimi osobami, na przykład z Alzheimerem czy ze schizofrenią, a wymaga to ogromnej wiedzy, jak postępować, jak się zachowywać. Jak sobie radzić chociażby z tym, że na przykład własna matka jest agresywna wobec nas, tak? A my się nią opiekujemy. Mówię tutaj o Alzheimerze, bo tak czasami bywa. A kto kieruje? Kto podejmuje te decyzje?
Choroba w postaci Alzheimera jest wyjątkowo niefajna, tak najłagodniej mówiąc. Zwłaszcza kiedy przecież kochamy kogoś bliskiego, a ten ktoś nas nie poznaje.
I boi się nas i wyzywa.
I spogląda na nas, patrząc na dotyk, na to, co chcemy przy niej zrobić, jak jakiś rodzaj agresji, a rodzaj ataku na tą osobę. To jest bardzo niefajne.
Nie każdy to wytrzymuje po prostu.
Tak, i z perspektywy tej osoby, która na co dzień zmaga się ze swoją chorobą i czasami ten brak świadomości jest łatwiejszy w życiu. Tu chylę czoła przed wszystkimi, którzy opiekują się swoimi bliskimi z taką chorobą czy inną, ale zwłaszcza z Alzheimerem. Ja wiem, jak trudno jest podjąć decyzję o skierowaniu do domu pomocy. Taką decyzję ostatecznie podejmuje ktoś bliski. Jeżeli ktoś nie ma bliskiej osoby, to tą decyzję musi podjąć ośrodek pomocy społecznej. Niekiedy jest potrzebne postanowienie sądu. Czasami sąd też podejmuje wbrew woli danej osoby takie postanowienie, że ktoś musi być umieszczony w domu pomocy społecznej. Osoba wówczas też może w każdym momencie, jeżeli za swoją zgodą, na swój wniosek, może opuścić dom pomocy.
Ale są tutaj też tacy, którzy mówią, nie chcę tu być.
Mieszkańcy, którzy są skierowani najczęściej postanowieniem sądu, wobec których toczy się jakieś postępowanie już i celem zabezpieczenia tak naprawdę dobrostanu tej osoby na czas trwania postępowania sądowego, mogą być skierowani do domu pomocy. Też są takie osoby. Czasami są mieszkańcy, którzy w ogóle nie wyobrażali się zaaklimatyzować w domu pomocy społecznej, a po paru latach one nie wyobrażają sobie, by...
Tego miejsca.
Tak, parę lat temu już, pamiętam panią, która została do nas skierowana, wbrew swojej woli, to było postanowienie sądu z przymusowym doprowadzeniem przez policję. Ta pani, która mieszkała w tych warunkach, w których mieszkała, nie wiem jak długo by tam sobie jeszcze poradziła, albo mieszkańcy, jej sąsiedzi i całe otoczenie, stwarzała zagrożenie dla siebie i dla innych. Nie jest to łatwe, naprawdę nie jest łatwo współpracować z kimś, kto nie chce współpracować, mało tego ktoś, kto czuje się źle, samego faktu, że tu przebywa. Nie było tu takiej sytuacji, żeby ta pani akurat na nas wyładowywała swoje złości aż tak mocno. To też chyba wynika trochę z tego, jakie mamy podejście. Pamiętam też już zupełnie inną panią, już świętej pamięci niestety, ale ja ją będę pamiętał do końca życia, dlatego że naprawdę bardzo dużą więź taką czułem z tą panią. Jak ją spotkałem, przechodząc sobie gdzieś tutaj naszymi chodnikami, mówiąc za każdym razem dzień dobry, ta pani spoglądała na mnie, nie odpowiadała, tylko mówiła, a czego ty chcesz ode mnie? I tak kilka razy ja odpowiadałem zawsze to samo, nic, chciałem się tylko przywitać. I tak parę razy i ta pani ostatecznie każdemu tak odpowiadała oczywiście, czego ty chcesz. I taka wrogość była wyraźnie zauważana z jej strony, po czym po jakimś tam czasie, nie aż tak długim, te lody zaczęły się przełamywać. Ta pani, pamiętam jej ostatni występ, brała udział w naszym teatrze, występowała w Małym Księciu, była tam geografem. Jak ona była uśmiechnięta, jak rozmawialiśmy wszyscy, nie tylko ze mną, z wszystkimi rozmawiała, zmieniła się nie do poznania. I ja myślę, że to jest też klucz i sedno sprawy. Z tamtą panią też zaklimatyzowała się, poregulowała te swoje tam jakieś sprawy finansowe. My też pomagamy, nasi pracownicy socjalni mają pełne ręce roboty, bo załatwiają szereg czynności, czy to sprawy związane z zasiłkami, rentami, ale też i z uregulowaniem spraw, które gdzieś tam mieszkańcy zapomnieli, nie dopełnili, nie mieli świadomości w ogóle, że są jakieś sprawy do doregulowania, czy ze spółdzielnią, czy z innymi tematami. Także tu udało się to wszystko poprostować i ta pani dalej już naprawdę fajnie funkcjonuje. Kiedy z nią kiedyś rozmawiałem, czy dobrze jej się mieszka, to mówi tak. I co fajnie, już nie wraca tak nachalnie do myśli takiej, że tam jednak jest jej dom, choć nie zawsze to się udaje, bo też znam historię pani, która do końca swojego życia mówiła, że wróci kiedyś do swojego domu. Nie ma czasami powodów do tego, żebyśmy mówili, nie, nigdy pani nie wróci do swojego domu, absolutnie, chociaż my czasami mamy takie wątpliwości, bo ten dom już dawno nie istnieje, on był wynajmowany, tam już nie ma rodziny, nie ma nikogo, więc widzimy, że te szanse na powrót są naprawdę niewielkie.
To lepiej trzymać w tej iluzji, czy lepiej powiedzieć prawdę?
Lepiej być zawsze prawdomówny, ale też nie można nigdy też
brutalnie
powiedzieć wprost i czasami trzeba wyczuć ten moment, czy ktoś już jest też gotowy na tą prawdę. Nasze mieszkanki to są naprawdę bardzo rozsądne kobiety. One mają świadomość czasami tego, jaka jest rzeczywistość, jaka jest prawda. Pamiętam taką rozmowę z jedną z pań i ona opowiadała o swojej koleżance, która z kolei mówiła o tym, że miała epizod, w którym zachorowała. Ta koleżanka mówi, ja byłam chora. Ja się zachowywałam tak, że wiem, że nie powinnam się tak zachowywać. Ja wiem, że słyszałam, jak ktoś mi mówił to, co do mnie mówił, ale ja byłam aktorem w swoim własnym życiu. Robiłam coś, co wiedziałam, że nie wiem, dlaczego to robię, ale to było silniejsze ode mnie. Ja to robiłam, po prostu to robiłam. Wbrew temu, że myślałam, że to jest złe, nadal to robiłam. I kiedy wyzdrowiałam, ja pamiętałam jedną rzecz. Wszystkich tych, którzy mówili do mnie dobrze i wszystkich tych, co mówili do mnie źle. Do naszych bliskich, do osoby chorej, potrzebującej pomocy, z dużym szacunkiem musimy się odnosić i z potrzebą słuchania kogoś i traktowania, jak sami byśmy chcieli być potraktowani.
W Polskim Radiu PIK regionalny punkt widzenia.
W regionalnym punkcie widzenia mówimy dziś o nowej technologii w pomocy społecznej. Gościmy w prekursorskim pod tym względem Domu Pomocy Społecznej dla przewlekle i psychicznie chorych kobiet w Siemionkach w powiecie mogileńskim.
To wszystko, o czym pan dyrektor mówi, wymaga od pracowników, od was wszystkich, którzy tutaj jesteście z podopiecznymi, z mieszkankami, no bardzo dużo empatii, wiedzy o różnego rodzaju objawach, zachowaniach przy każdej z tych chorób, które dotyczą tutaj pań, uwagi, czyli czasu. Czy tych pracowników jest tyle, ile powinno być? Bo z tych wyliczeń wynika chyba, że dwie osoby na jednego pracownika, tak? Powinny przypadać. Czy to dzisiaj jest realne w Polsce?
U nas jest realne. Mamy nawet albo tylu dokładnie, albo nawet więcej. Zespół terapeutyczno-opiekuńczy to jest trzon. To jest coś, co wyróżnia samorządowe i, krótko mówiąc, publiczne domy, ponieważ to jest największy koszt działalności.
A potrzeba w takiej placówce, która zajmuje się psychicznymi schorzeniami, ludzi o najwyższym poziomie wiedzy i cierpliwości, prawda, i empatii.
Dokładnie. Sam czuję jakieś czasami deficyty i potrzebuję jakichś szkoleń i kwalifikacji, podnoszenia. I tutaj pracowników wyróżnia naszych to, że uczestniczą w bardzo wielu szkoleniach i wewnętrznych, i zewnętrznych. Podnoszenie kwalifikacji potem przekłada się na ich pracę. My mamy tutaj psychologa na pełnym etacie. Mamy dwóch pracowników socjalnych. Mamy fizjoterapeutę, kadrę medyczną, pielęgniarki. Mamy opiekunów medycznych. Mamy też opiekunów z MED-14. MED-14 pozwala też na podawanie leków i takie czynności, które już zbliżają ich trochę do pielęgniarki. Mamy też pracowników fizjoterapeutów, ale mamy też pracowników terapii zajęciowej. Pracownik jeden zajmuje się typowo takimi warsztatami rękodzielniczymi. Tam są cuda robione, naprawdę piękne rzeczy. Ale są też takie najprostsze jak malowanie kolorowanki. I się mieszkańcy cieszą, że udaje im się tam kolorować, nie wyjeżdżając poza obrys linii. Czyli jest to zindywidualizowane, czyli coś, co każdy mieszkaniec może zrobić według swoich własnych umiejętności i predyspozycji. Dzięki temu też udaje mi się czasami niestety wydać pieniądze na jakieś nowe narzędzia, jak wypalarki, jak jakieś urządzenia, których normalnie by się powiedziało po co, tak, w domu pomocy. A jednak tak, dzięki temu możemy tworzyć fajne, nowe rozwiązania, nowe umiejętności wśród naszych mieszkańców.
Instruktor terapii zajęciowej Małgorzata Zadroga.
Co dzisiaj się działo, bo widzę, że została przerwana praca na obiad, tak?
Tak, na obiad, tak. Haft diamentowy, a pani bardzo to lubią.
A co to jest haft diamentowy? Haft diamentowy
to jest, tutaj jest właśnie praca skończona.
Błyszczy jak diament, no, ale czy to o to chodzi właśnie?
To jest przyklejanie takich właśnie tych cekinków.
Takich kropeczek na jednym takim obrazie są no tysiące.
Tak, w zależności od wielkości obrazu.
A to wymaga niezwykłej cierpliwości.
No na pewno. Już jest
to jest wilk. Tak. Z różnych kolorów powstał. Czy to najpierw trzeba jakoś zaprojektować, narysować?
To już jest zaprojektowane i przygotowany kolor według numerka. Jest jakoś zaznaczony graficznie i tak właśnie nakładają taką a la pensetą. I to się przykleja.
Jestem instruktorem terapii zajęciowej i Nawrocki Rafał. Żywica epoksydowa, którą robimy też, różne zawieszki, biżuterię, robimy podstawki do kawy. Oprócz tego też mamy na przykład ploter, gdzie robimy sobie, wypalamy sobie różne rzeczy według swojego projektu, zakładki do książek na przykład. To jest na przykład podkład, to może być pod czajnik, tak? Jest taka maszyna tnąco-wytłaczająca, gdzie ma się wykrojniki i można z różnych materiałów wykonywać czy kartki, czy na przykład kwiaty, jak tutaj są. To jest z filcu, tak? I można sobie powycinać danymi wykrojnikami.
Ta maszynka nam robi takie płatki na przykład, tak?
Tak. My robimy taką kanapkę, tutaj wkładamy, ona sobie przejeżdża i nam ładnie wycina.
Kasia Ignewska, instruktor terapii zajęciowej. W naszym ośrodku mamy neuroformę, która głównie służy do takiej, można powiedzieć, aktywnej rehabilitacji troszeczkę przez zabawę. Tutaj są i ćwiczenia oddechowe, i gry manualne. Też są ćwiczenia na kończyny dolne i górne. Na przykład chwytanie orzechów, bądź mycie po prostu ekranu gąbką. Neuroforma jest wyposażona w kamerę i po prostu jak pani przed nią stanie, no to ona tutaj wyświetla pani postać i na ekranie wyświetlają się na przykład właśnie orzechy i trzeba je łapać i wtedy za to dostaje się punkty.
Dobrze, czekamy aż panią znajdzie w przestrzeni i proszę, niebieski. Czytamy. O, świetnie.
Żółty kolor widzę, czekam na następny, na biały i wymazuję je.
Czyli ręką pani dotyka białego dotyka,
tak, koła. Punktu tego koła, tak.
Trudne to jest?
Nie.
A trzeba się skupić jednak. A ja teraz tak przeszkadzam.
Troszkę.
92% wynik. To,
tak, wynik, taki wynik, dziękuję.
No to jest świetny wynik.
No powiedzmy.
Czy pani często tak sobie przytula tę fokę?
Tak.
Lubi pani to?
Lubię.
Co ona teraz robi u pani w ramionach?
No leży.
Przyjemnie jest ją głaskać.
Nie mówi. No.
Chyba jest zadowolona.
Tak, bardzo.
Gdzie najbardziej lubi, żeby ją głaskać? Na grzbiecie?
Tak.
Fajny pomysł, żeby coś takiego było, prawda?
Tak. Jak otwarcie jej to przyrodzę. Do kawiarni.
Chciałaby pani ją mieć tak przy sobie cały czas?
Tak. Ale ogólki masz do zawsze, rączkami, tych chłoposzek.
To jak by mógł mieć na imię?
Dominik.
Też korzystam. Ona się odzywa, jest bardzo fajnie.
No, pogłaskamy troszkę, tak? Nasze foczki. To są roboty terapeutyczne, foczki paro, które głównie używa się do osób z Alzheimerem, z demencją i w ogóle z takimi chorobami otępiennymi, ale też sprawdzają się u pań z chorobami psychicznymi albo z jakimiś lękami społecznymi. Po prostu są to takie roboty, które umożliwiają taki kontakt, bo one mają za zadanie po prostu redukować nasz stres. One chcą, żebyśmy po prostu je głaskali. Towarzysze po prostu.
Pani do nich coś powiedziała, żeby podniosły głowy, one zrozumiały ten komunikat?
Tak, oczywiście, z tego względu, że one mają sobie tutaj w sobie czujniki i one nas słyszą, więc można po prostu do nich powiedzieć, żeby podniosły główkę i one wtedy zareagują. Panie bardzo lubią tutaj sobie przychodzić i je głaskać, też chodzimy z nimi do pań leżących.
Ta jedna poszła spać, czy czuje się po prostu zrelaksowana dzięki temu, że pani je tak intensywnie głaszcze?
Tak. One się teraz czują zrelaksowane, są, że tak powiem, zaopiekowane, więc sobie śpią.
Pani Kasia najwięcej zajmuje się właśnie fokami paro, neuroformą i tymi nowymi technologiami, które dzisiaj stają się może nie codziennością, na pewno jeszcze nie, ale stają się nam bliższe i fajnie, że udaje się je wdrażać w życie z różnym powodzeniem u różnych mieszkańców, bo najważniejsze to, żeby każdy miał wolność decyzji o sobie, chociaż poprzedzona zachętą, tłumaczeniem, że skorzystać z tego, z próbą zagospodarowania komuś tego czasu, próbą dotarcia do kogoś, by ktoś znalazł coś, co mu się tutaj będzie podobało i będzie mógł realizować. Stąd jakiś czas temu powstały koła tematyczne, koła harcerskie i tam są mieszkańcy, którzy czasami pełnią nawet straż przy jakichś okazjach. Są koła przyrodnicze, dyskusyjne, gdzie można rozmawiać o rozwiązywaniu różnych problemów. Koło modlitewne, informatyczne, gdzie panie się też uczą wykorzystania już komunikatorów do relacji z rodzinami.
W Polskim Radiu PIK regionalny punkt widzenia.
W regionalnym punkcie widzenia rozmawiam dziś z dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach o tym, na ile nowe technologie mogą wspierać pomoc osobom o szczególnych potrzebach, między innymi z chorobami i zaburzeniami psychicznymi. Nawet jeśli mamy taką komfortową sytuację kadrową, że tych opiekunów jest wystarczająca liczba, to nigdy nie będzie tak, że jednej osobie jeden pracownik może poświęcić cały swój czas, czyli może nie trafić w potrzebę. I tutaj wracamy do foki paro, że wtedy, kiedy pracownik zajmuje się już innymi mieszkankami, to ta jedna akurat dzisiaj wymagałaby właśnie więcej uwagi, bo coś się wydarzyło, tak? Jest jakiś gorszy nastrój, czy wydarzyło się właśnie coś w rodzinie i jest smutna i do... O tym sobie pan myślał, że do takich chwil ta foka może jakby tutaj wejść?
Foka paro tak naprawdę może trafić do każdego, zwłaszcza do tych osób, które potrzebują większej atencji i tą uwagę foki można w ten sposób wykorzystać. Jednak przynajmniej z naszej perspektywy dzisiaj mogę powiedzieć, że foka paro jest wykorzystywana przez te mieszkanki, które potrzebują oderwania się od czegokolwiek, nie? Od tych problemów, które mają na co dzień albo tak incydentalnie. Raczej rzadko to się zdarza, by foka była kimś, kto zastąpi zupełnie rozmowę z drugim człowiekiem. To raczej jest mało prawdopodobne i w takich sytuacjach naprawdę największego kryzysu
musi być rozmowa.
Najlepszym tak rozwiązaniem to jest po prostu jakaś rozmowa. Czasami dać komuś chwilę czasu na dwa oddechy. Mój syn zawsze mówi, tata, dwa oddechy i to działa. I my sami też potrzebujemy czasami w naszych problemach dystansu, ale kiedy go już troszeczkę złapiemy, wtedy jest ten czas na fokę paro i na inne terapie. Wtedy łapiemy wiatr w żagle i płyniemy. Także foka paro jest, jeżeli jest umiejętnie wykorzystywana, to jest to naprawdę fajne narzędzie w pracy terapeutycznej. My się też jeszcze tego uczymy, doświadczamy, poznajemy mieszkańców, bo nie każdy mieszkaniec tak samo będzie reagował na fokę paro.
Jaka magia technologiczna się dzieje, że mówimy o tym, że ta foka umie rozpoznawać nasze emocje?
No tak, foka paro to w ogóle jest skomplikowane urządzenie. Ona faktycznie reaguje. I to jest taka magia, która jest spowodowana przez szereg różnych sensorów, czujników i bardzo ciekawego oprogramowania. Ono się uczy na bieżąco i to jest chyba taki ewenement foki paro, Bo foka paro, jeżeli jest traktowana w sposób, jak się traktuje miłe, fajne zwierzątko i lubimy je głaskać, przytulać, to ona się tym samym odwdzięcza. Ona pokazuje, że tak mi jest dobrze, tak jest fajnie, tak jest przyjemnie.
Jak to pokazuje?
Właśnie, przytulając się, otwierając oczka, cichutko kwiląc, machając swoim ogonkiem. No, daje nam takie bodźce, reakcje zupełnie naturalne, które w sposób zupełnie uniwersalny, niezależny od kontynentu, od języka, mogą się utożsamiać z przyjemnością. My od razu czujemy, że ta istotka jest zadowolona, a tak jesteśmy stworzeni, że z natury jesteśmy dobrzy, z reguły. I my lubimy, kiedy taka dobroć jest też od tego, co mamy na rączkach. Jeżeli mamy tam małe dziecko i widzimy, że to dziecko jest zadowolone, uśmiecha się do nas, no to jesteśmy szczęśliwi. I jeżeli zamiast dziecka trzymamy taką fokę paru, ona jest zadowolona z naszej obecności, dodaje to nam endorfin, my się czujemy szczęśliwi, zadowoleni, spełnieni i to chyba jest taka radość, której oczekujemy od życia, że też chcemy być w tym miejscu, którym jesteśmy, ale wiedzieć, że coś robimy dobrze.
A kiedy jesteśmy spięci, to ona jakoś inaczej reaguje, rozpoznaje to?
Jeżeli będziemy ją mocno przyciskać, mocno dotykać, albo nieświadomie zupełnie lub świadomie robić jej krzywdę, to oczywiście tak, foka paro to odczuje i zareaguje. Nie widziałem takiej sytuacji. Ja mogę tylko teraz powiedzieć o tym, co wiadomo. Przynajmniej tak producent o tym mówi i od pani Marzeny, to jest pani, która przeszkala na pierwszy dzień z obsługi foki paro, ona też nam zwracała uwagę na to, że tak jak foka będzie traktowana, tak ona buduje swoją osobowość. I to jest prawda. Nasze foki paro są przemiłe, sympatyczne, ale wystarczyłoby, żeby foka paro była uderzana, bita, to ona też będzie się zachowywać jak takie zwierzę, które byłoby bite i to nie da się tego tak cofnąć. To zwierzątko ma na celu pokazać osobie, która tak się zachowuje, że to jest złe. Ta osoba, która ma fokę paro, nie doświadcza tego, nie uczy się na żywym zwierzęciu, tylko na robocie, który uczy człowieka, który ją posiada, że to zachowanie jest niedobre.
Ale co, zacznie kwilić, czy jakby odda cios?
Nie, foka paro nie wyobrażam sobie, żeby mogła założyć rękawice i uderzyć, ale kwili w zupełnie inny sposób, odwraca głowę, ona będzie pokazywać swoją krzywdę i jeżeli ja dzisiaj mogę powiedzieć, że spoglądając na fokę paro, która jest zadowolona, szczęśliwa, to od razu widać, ona podnosi głowę, spogląda się w kierunku wydobywanego głosu, prawda? Łapkę podnieść, zrobić odruch przytulenia, czyli całym ciałkiem się tak przytulić. I wyobrażam sobie, że są w tej foce takie reakcje wgrane, że może zareagować w odpowiedni sposób na ten zły dotyk. I o takich przypadkach też od pani Marzeny też słyszeliśmy.
Czyli jeżeli spotykałaby się taka foka, ten robot, ze złym traktowaniem ciągle, to cały czas byłaby bardziej taka skulona i trzeba by było więcej poświęcić jej tych dobrych jakby emocji, żeby zaczęła inaczej się zachowywać?
Obawiam się, że jeżeli byłoby przez długi czas to zwierzątko traktowane źle, to zwierzątko samo by potrzebowało terapii, tak jak zwierzątko żywe, bo to tak na tym polega oprogramowanie tego urządzenia. Może ewentualnie zresetować to urządzenie lub coś w tym stylu. My się uczymy i może znaleźlibyśmy sposób, albo bylibyśmy mądrzejsi za jakiś czas, żebyśmy wiedzieli, jak postępować dalej, by to zwierzątko bez jakiegoś resetowania można było przywrócić do takiej funkcji, jaką mogłoby pełnić z samego początku.
Ale wasze foki są szczęśliwe.
Tak.
Ty macie także neuroformę.
Neuroforma to jest taki duży telewizor z kamerką, czy tam szeregiem kamerek, z głośnikami i tak dalej. Trochę wygląda to jak Xbox. I jest biofeedback, czyli mamy odbiór tego, co robimy na ekranie i mieszkańcy naszego domu na przykład, poruszający się na wózku inwalidzkim, czy swobodnie poruszający się, stają przed tym ekranem. Na tym ekranie oni siebie widzą na żywo. Można włączyć sobie teraz odpowiednie tryby i na przykład zakładać kapelusz, zakładać sobie czy buty, czy łapać jabłka, czy zmywać naczynia, czy plamy, żebyśmy umiejętnie mogli podnieść rękę, żebyśmy mogli trenować machanie rączką, zwykłe czynności, ruchy naszych kończyn dolnych i górnych, bo przy osobach starszych w szczególności najważniejsze jest utrzymanie posiadanych predyspozycji. My często zapominamy o tym, jak to ważne jest, taka
sprawność zwykła, podstawowa.
Tak, choćby to, żeby umieć posmarować sobie chleb, albo żeby ubrać się. I czasami, zwłaszcza też przy chorobach jak Alzheimer, demencyjnych, leczenie w ogóle tych chorób jest bardzo, bardzo trudne. Koncentracja jednak opiera się do podtrzymania umiejętności, najprostszych umiejętności. Nie próbujemy przeskoczyć muru, bo się nie da nagle przeskoczyć pewnej rzeczy. Te małe kroczki są ważne.
Bo można o tym zapomnieć przy Alzheimerze, w którą stronę ręka ma iść, kiedy chce sobie uczesać włosy, prawda?
Zupełnie. Są dla nas takie czasami niewyobrażalne rzeczy, ale one są prawdziwe. Po prostu my zapominamy o tym, że nasza kończyna musi się ruszać. A żeby się ruszała, musimy ją trenować. Mieszkańcy, którzy trafiają na przykład po jakichś zabiegach, czy ze szpitala, czy po jakimś unieruchomieniu ręki, tam też jest potrzebny ruch. Nie tylko realizacja to następuje przez fizjoterapeutów na fizjoterapii, ale to może odbywać się poprzez takie fajne formuły, żeby ktoś też patrząc na ekran mył jednocześnie okno. Ale tak naprawdę on rusza ręką, na ekranie zmywa okno, a tak w gruncie rzeczy on stoi sobie przed monitorem, macha ręką i nieświadomie utrwala swoje umiejętności, buduje napięcia tutaj mięśniowe, pamięć mięśniową. A na koniec jest komunikat. Brawo, masz 100 punktów.
Czyli to jest zabawa też.
Tak, to jest niezła zabawa. Na marginesie powiem, że oprócz tego mamy też dla mieszkańców Xboxa nawet. Także mamy szerokie spektrum rzeczy, z których mogą mieszkańcy korzystać.
Turnieje e-sportowe możecie organizować.
Moglibyśmy, nie przyszło mi to do głowy.
Ta neuroforma i ta foka paro pokazało to panu, że no, ta technologia nie musi być naszym wrogiem, tak? Nie ma się czego bać i rzeczywiście może nam pomagać. Również w czymś tak skomplikowanym, delikatnym i wymagającym wrażliwości, jak opieka nad osobami potrzebującymi, chorymi.
Tak, a i nowe rozwiązania na pewno mogą nam pomagać. W telewizji niedawno miałem okazję posłuchać o wyczynie naszych lekarzy, gdzie jeden lekarz operował na odległość.
Kogoś, kto jest 300 kilometrów dalej.
Niesamowite, więc ta technologia może być naszym wsparciem niesamowitym, zwłaszcza dzisiaj w przypadku takich braków w personelu medycznym, specjalistów, wiedzy, dostępu. To naprawdę może być fajnie wykorzystane. Ale z drugiej strony też słyszę o zespołach muzycznych, które są w całości wirtualne przez AI zespoły i tworzące muzykę. Gdzieś wtedy też zachodzi oczywiście to, jak zawsze, pytanie, gdzie to się dalej posunie, w jakim kierunku. Ja miałem okazję oglądać bardzo ciekawe rozwiązania, jakie są wprowadzone właśnie w tej Japonii. Trochę z przerażeniem oglądałem to, co się dzieje w bardzo już wiekowej społeczności. Tam takim rozwiązaniem, które mnie osobiście bardzo tak zastanowiło nad tym, w jakim kierunku będziemy zmierzać, to są roboty, które tak upraszczają, co mogę się z czymś pomylić. Mogę przytoczyć taki przykład robotów towarzyszących, które nawet nie przypominają w ogóle zwierzęcia jak foki, psa, kota, tylko zupełnie jakieś wyimaginowane zwierzątko, które jest takim zwierzątkiem towarzyszącym. Ci ludzie zabierają taką istotkę, trochę wyglądają kosmicznie, jak kosmita, ze sobą wszędzie. Traktują jak taki towarzysz, jak dziecko. Kupują bilet nawet, jeżdżąc komunikacją do siebie i do tego zwierzątka.
Podczas gdy są gdzieś obok nich prawdziwi ludzie, którzy potrzebowaliby tego kontaktu.
I to jest niesamowite, że są takie zamknięte społeczności, gdzie te roboty naprawdę bardzo, bardzo zastępują kontakt z drugim człowiekiem.
No w Japonii, przepraszam, że panu przerwę, są już chyba takie sytuacje, że młodzi ludzie, którzy nie mają partnera życiowego, po prostu z robotem żyją, tak? To są przerażające dla nas sytuacje, ale musimy spojrzeć z perspektywy ich. Czy dla nich to jest dobre, czy niedobre, prawda?
Tak, bo pamiętajmy o tym, że nas to może przerażać. Czasami nawet i bulwersować, jak to
nie. No bo to jest dehumanizacja całkowita.
Ale z drugiej strony w sytuacji, w której Japończycy się znaleźli, oni szukają rozwiązań i stare prawo rynku mówi, że tam, gdzie jest popyt, popyt musi być zaspokojony przez podaż. Także ta usługa tej opieki towarzyskiej jest zaspokajana przez robotykę.
Ale tu możemy się obawiać, że zginie wrażliwość, zginie miłość, bo nie ma takich relacji, które są przecież skomplikowane między dwojgiem ludzi, którzy są w relacji ze sobą, w związku, prawda?
Tak, to może budować takie relacje nie oparte o człowieczeństwo, a oparte o programowanie. Zwłaszcza jeżeli sobie gdzieś uświadomimy, jak buduje się takie oprogramowanie. Kto buduje bazę wiedzy do AI? bazę materiałów, która powstanie do opracowania, co jest dobre, a co jest złe.
Zdecyduje jakby według swojej hierarchii wartości. Ten programista zdecyduje o tym, że dobre jest takie zachowanie, a inne jest złe i nie będzie mieli na to wpływu.
Dokładnie, więc możemy się obudzić gdzieś kiedyś w rzeczywistości, w której maszyna zaprogramowana, która może rozwijać się dalej, może decydować o tym, co jest dobre, co jest złe. A zauważmy dzisiaj, że dużo ludzi opiera się w zasadzie o AI. Na przykład Google można wstukać bardzo łatwo, opracuj, napisz mi AI, proszę, jakiś temat. I AI pisze, tak? I oprogramowanie opracowuje temat, gdzie kiedyś ktoś musiał się nad czymś pochylić, musiał pomyśleć, to też budowało refleksję nad tematem, tak? Czyli ktoś zadawał sam sobie jakieś pytanie, próbował być
coś
empatyczny.
Sprawdzał, był empatyczny, a dzisiaj sztuczna inteligencja mogłaby skorzystać z już fałszywych danych, stworzonych również przez sztuczną inteligencję, bo już tego rodzaju niebezpieczeństwa mieliśmy, na przykład wywiadu z nieżyjącą Wisławą Szymborską, gdzie ona, ta sztuczna poetka, opowiadała o przeszłości, czyli została zafałszowana jakaś prawda o jej życiu, tak? I to mogłoby być wykorzystywane w taki sposób. Czy pana budzą jako koszmary takie wizje na przykład domów pomocy społecznej, których będzie coraz więcej, bo będzie nas starszych osób coraz więcej, które musiałyby być ze względu na brak tych młodych do zajmowania się tymi ludźmi, w których będą pracowały tylko roboty?
Myślę, że to jest naprawdę odległa wizja i na dzisiaj my jako społeczeństwo, nasze mimo wszystko jeszcze dość mocno tradycyjne, ukorzenione w wartościach rodziny i wartościach, które wynosimy z domu, nie wyobrażam sobie, żebyśmy poddali się zupełnie AI i robotyzacji. Raczej jest to z wielu powodów jeszcze bardzo odległy temat. Niemniej twierdzę jednak, że w ogóle rozwiązania nowe, technologiczne będą coraz bardziej wykorzystywane.
Naukowcy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu napisali w artykule właśnie o nowej technologii w pomocy społecznej, między innymi o pieluchomajtkach z sensorem wykrywającym wypełnienie. To też byłoby przydatne w szpitalach chociażby nawet, tak? Kiedy należy zmienić tę pieluchę chorej osobie. O inteligentnych szklankach, takie rzeczy tak.
Te rozwiązania już są wprowadzane w życie. Też wystąpiłem do jednej z firm, by być tym, może nie testerem, ale tym, który takie pierwsze próbki też mógłby wykorzystać w swojej pracy i żebyśmy mogli też wnieść jakieś swoje własne doświadczenia, uwagi. Bardzo mi się podobają te rozwiązania, zwłaszcza z pieluchomajtkami wyposażonymi w sensor napełnienia i jest duża szansa na to, że też będziemy jednym z tych podmiotów, które otrzymają takie pieluchomajtki na testowanie. Nie miałem okazji testować też szklanek, które są wyposażone w sygnalizację napełnienia, zapełnienia, braku. Także to też...
Rozumiem, że to są dźwiękowe sygnały. Tak jak w tych pieluchach, taki w szklance wydaje sygnał, ten przedmiot, że już starczy. Lub trzeba zmienić.
To są rozwiązania, które pomogą nam w naszej pracy, ale tak jak powiedziałem wcześniej, nie wyobrażam sobie, żeby one zastępowały w jakiejkolwiek jeszcze formule kontakt i rozmowę, opiekę, bo nie wszystko opiera się o przebranie pampersa, nie wszystko opiera się o wlanie tylko wody do kubeczka, do szklanki. To trzeba zobaczyć kogoś, nie tylko porozmawiać, ale
spojrzeć w oczy, zapytać przy okazji pani Zosi, jak się pani dzisiaj czuje.
Tak jest. Dokładnie, zobaczyć, czy coś kogoś gryzie, zobaczyć, czy faktycznie ktoś potrzebuje pomocy medycznej, a czasami w domach pomocy mamy osoby, które nie tylko borykają się z zaburzeniami psychicznymi, ale przede wszystkim z wieloma problemami natury chorób somatycznych. Są bardzo poważne choroby, nowotworowe, inne. Także to wymaga bieżącej konsultacji pielęgniarskiej, opiekuńczej, której nie zastąpi robot nigdy. Przynajmniej żaden, który jest mi dzisiaj znany, robot nie zastąpi tego, co dzisiaj zrobi człowiek. Myślę, że tak samo jest z rozmową. Czy etyczne byłoby powierzenie naszych bliskich robotom, które nie do końca jednak mamy pewność, że zauważą coś, czy wychwycą, czy też zachowają się empatycznie po ludzku. Więc to jest też ważne, żebyśmy pamiętali, że robotyka tak, ale nie zastąpi nam opieki drugiego człowieka. Tak jak ktoś, powiedzmy, mieszka sobie gdzieś w domu, jest samotnym, starszym człowiekiem, ma żywe zwierzątko, ma pieska albo ma kotka, ten kotek przytuli się, zamruczy, ma swoje humory i I to jest piękne, że ten człowiek, ten, który się opiekuje kimś, zna to, tego swojego towarzysza życia, tego pupila.
Że to są czasami niuanse w zachowaniu, w geście, spojrzeniu, które coś znaczą i my to rozumiemy. Robot tego nie zrozumie.
Robot nie zrozumie. On będzie zaprogramowany, może machać, może ogonkiem przytulać się. To naprawdę jest fajna istota, która pomaga, ale nie zastąpi człowieka, który i czy żywego zwierzęcia, ale zwłaszcza w relacjach międzyludzkich, my możemy dostrzec te niuanse.
W Łodzi w Domu Pomocy Społecznej pojawiły się roboty karmiące. Oprócz tego, że może zastąpić opiekuna, który dzięki temu więcej osób w szybszym czasie, powiedzmy, może nakarmić, ale też, co ciekawe i na co może właśnie tak na pierwszy rzut oka nie zwracamy uwagi, może to dać takie poczucie samodzielności osobie karmionej przez robota. Zgadza się pan z tym, że ktoś, kto niekoniecznie chciałby być karmiony przez człowieka i potraktowany jak małe dziecko, no bo tak to jest często w przypadku seniorów, ten robot da mu jakąś taką większą autonomię.
Faktycznie widziałem to urządzenie. Nie sądzę, żeby on, to urządzenie było już tak skonstruowane, by mogło faktycznie być zupełnie samodzielnym narzędziem do karmienia.
Czytałam tylko też o tym i tam było wspomniane, że wyczuwa ten robot, czy otwieranie ust, jak rozumiem, tak, i tempo tego karmienia, ale no nie wiem, czy jest w stanie wychwycić na przykład to, że ktoś zaczyna się krztusić tym jedzeniem.
Dokładnie, więc tu są pewne rozwiązania, które zaczynają gdzieś być konstruowane, wprowadzane w życie i dobry to jest kierunek. Na pewno to ułatwia pracę w warunkach domu pomocy czy domu rodzinnego, ale...
Że ten robot mógłby karmić, ale pod nadzorem.
Ale nie zupełnie tak samodzielnie, bez opieki, na pewno nie. To wygląda dość ciekawie, ale myślę, że jeszcze jest to rozwiązanie, które wymaga w przyszłości na pewno jakichś nowych jeszcze rozwiązań, a nie zrobimy tego, jeżeli faktycznie ktoś nie zacznie z tego korzystać. I cieszę się, że to jest polski produkt, zarówno z tymi pieluchomajtkami, jak i z tym robotem do karmienia. Jako naród, jako społeczeństwo mamy fajne pomysły, także ja bardzo chętnie kiedyś bym też praktykował takie urządzenie i gdzieś dodał swoją cegiełkę doświadczeń do tych rozwiązań, które będą budować jakieś nowe, rozwinięte urządzenie.
Byliśmy w Domu Pomocy Społecznej dla kobiet przewlekle i psychicznie chorych w Siemionkach w powiecie mogileńskim. Między innymi z dyrektorem Adamem Tomaszewskim rozmawiałam o tym, że sztuczna inteligencja czy nowe technologie nigdy nie zastąpią człowieka, niuansów w relacjach z drugą osobą. Te słowa padły z ust szefa, który z takim samym szacunkiem i powagą traktuje wszystkich w domu, każdą z podopiecznych i pracowników. Od terapeutów po panie w pralni, które muszą zadbać o to, by bielizna po wypraniu wróciła do swojej właścicielki. Monika Siwak, do usłyszenia.
W Polskim Radiu PIK, regionalny punkt widzenia.